I gościem aktualności dnia jest pan senator Jan Maria Jackowski. Witam serdecznie, panie senatorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam ojca i całą rodzinę Radio Maria.
Panie senatorze, Senat przyjął wczoraj kontrowersyjną konwencję Rady Europy, która pod pozorem walki z przemocą prawnie usankcjonuje w Polsce ideologię gender. 49 senatorów było za przyjęciem tej konwencji, przeciwnych było 38, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kto głosował za tą konwencją? Czy to byli katolicy, z jakich ugrupowań, czy też jacyś, nie wiem, no, poganie na przykład?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że za konwencją głosowali no, ludzie, którzy deklarują się jako katolicy, bo nawet w toku debaty czy w komisjach senackich, które się zebrały w tej kwestii w ubiegłym tygodniu, czy podczas tej 9-godzinnej debaty, która była od godzin popołudniowych w środę do północy w czwartek przeprowadzona na forum Izby. I często podkreślali w tych swoich głosach, że co prawda są katolikami, ale to znaczy nie zgadzają się ze stanowiskiem biskupów, nie dostrzegają tych niebezpieczeństw, na które zwracają uwagę księża biskupi w swoich kilku już oświadczeniach. I po prostu uważają, że kto jest przeciwko przemocy, przeciwko tej konwencji, to jest za przemocą wobec kobiet, co jest oczywiście tezą fałszywą, ponieważ ta konwencja pod bardzo szczytnym hasłem walki z przemocą wobec kobiet, w gruncie rzeczy jest to konwencja, która jest przemocowa w stosunku do całego społeczeństwa, tak jak ojciec wspomniał i tak jak napisali księże biskupi, jest to inspirowana neomarksistowską ideologią gender konwencja, która narzucona została Polsce i można powiedzieć w ten sposób, no, może mocno to zabrzmi, ale powiem, że rewolucja kulturowa została wprowadzona do Polski, ta genderowa rewolucja kulturowa, za garść srebrników.
Panie senatorze, no wygląda na to, że skoro ci, którzy głosują wbrew zdaniu Kościoła, określając się jako katolicy, no stwarzają sobie własnego Boga, uprawiając tym samym idolatrię, stwarzają sobie własną wiarę na własną modłę, na własne podobieństwo, tylko że to nie ma nic wspólnego ani z wiarą Kościoła katolickiego, ani ze stanowiskiem pasterzy tego Kościoła.
No, trudno tak nie spojrzeć na sprawę. No, po prostu to jest też taki relatywizm, który polega na tym, że jak jest coś wygodne, co można zacytować, to się bardzo chętnie powołuje. Natomiast jak jest coś niewygodnego, to się mówi, że no, ja mam odrębne zdanie i inaczej na tę sprawę patrzę. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to pochodna takiej postawy, jestem katolikiem, ale to myśmy mieli to przy okazji ponad 20 lat temu debaty związanej z ochroną życia ludzkiego od poczęcia. Też mówiono, że stanowisko Kościoła, że jest się katolikiem, ale skoro inni chcą tej aborcji, żeby była na żądanie, to trzeba to tak zrobić. I takie bardzo różne pokrętne wyjaśnienia były po prostu składane. Generalnie trzeba powiedzieć, że często te osoby lubią się fotografować z księżmi biskupami, zasiadają w pierwszych ławkach w kościołach na różnych uroczystościach religijnych czy patriotyczno-religijnych, pokazują swoje przywiązanie do kościoła, do tradycji, podkreślają to w swoich wystąpieniach, ale później jak przychodzi co do czego, do głosowania i danie świadectwa, czy to, co się głosi, to jest takie czyny są, no to się okazuje, że tutaj jest rozminięcie. Nie wiem, to już te osoby w swoim sumieniu muszą rozstrzygnąć, ale ponieważ są osobami publicznymi, więc również wyborcy powinni tutaj wyciągnąć wnioski z takiej postawy.
Panie senatorze, posłowie Platformy Obywatelskiej mieli być straszeni przez Ewę Kopacz, jeśli nie poprą konwencji. Portal wpolityce.pl informuje, że również senatorowie wyraźnie i ostro usłyszeli od Ewy Kopacz i jej ludzi, że ci, którzy zagłosują przeciwko konwencji, nie zostaną wystawieni w kolejnych wyborach. Formalnie nie było więc dyscypliny, ale było łamanie sumień, jak widać, bardzo skuteczne.
Było. Przypuszczam, że gdyby nie to łamanie sumień, to Senat by odrzucił tę konwencję. Ja przypomnę, że 11 senatorów PO nie brało udziału w głosowaniu. Część z nich faktycznie nie była podczas całego posiedzenia, ale kilka wypadków, co do kilku osób, to one siedziały na sali, natomiast wyjęły kartę i nie brały udziału w głosowaniu. No też była to jakaś forma protestu, chociaż taka, no powiedziałbym, zawoalowana. Natomiast chciałbym tutaj podziękować tym wszystkim, którzy mieli odwagę, no niestety nie było ich wielu i mieli odwagę zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniem i wiedzą zagłosować, no było kilka takich osób, no ale generalnie to łamanie przyniosło efekty, no i tutaj widzimy dokładnie, że mamy też rozgrywkę wewnątrz Platformy Obywatelskiej, ponieważ niewątpliwie wprowadzenie tej ratyfikacji w trakcie toczącej się kampanii prezydenckiej, no nie jest na rękę kandydatowi Platformy Obywatelskiej, czyli panu Bronisławowi Komorowskiemu, ponieważ będzie musiał zająć stanowisko w sprawie tej konwencji, a jest to dla niego sytuacja bardzo niewygodna.
No właśnie, pana zdaniem, panie senatorze, co zrobi kandydat Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski?
Ja może wpierw powiem, co może zrobić z punktu widzenia
prawa.
Prawa i konstytucji. Więc po pierwsze, może podpisać ustawę ratyfikującą, bo tu trzeba oddzielić, sama ustawa nie wzbudza żadnych wątpliwości. Ja to chcę wyraźnie podkreślić, ponieważ jest właściwie ona wygląda w ten sposób, że tam Senat wyraża zgodę na ratyfikację konwencji, cały jej tytuł i ustawa wchodzi w życie dnia. I to daje upoważnienie prezydentowi do ratyfikowania, który jest odrębnym aktem. To znaczy prezydent informuje Radę Europy, że Polska ratyfikowała, czyli przyjęła wszelkie zobowiązania z tego wynikające, formalno-prawne i inne, i finansowe, a to osobny temat, związany z tą konwencją. Więc prezydent może podpisać ustawę, ratyfikować, powiadomić. Prezydent może nie podpisać ustawy i może skierować, ma takie uprawnienie konstytucyjne, prewencyjne, przed podpisaniem i przed ratyfikacją, w celu zbadania, czy konwencja nie narusza polskiej konstytucji. A ponieważ są bardzo poważne wątpliwości zgłaszane przez specjalistów z Ordo Iuris, ale również i przez profesora Zolla, a więc osobę, no, która jest znanym prawnikiem, była rzecznikiem praw obywatelskich, które kwestionują, czy profesora Mika z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które kwestionują konstytucyjność wielu zapisów i zobowiązań, które na Polskę w wyniku tej konwencji zostają nałożone. W związku z powyższym celowe wydawałoby się skierowanie prewencyjne tej konwencji do zbadania do Trybunału i w sensie jakby politycznym też byłoby to dość wygodne dla prezydenta Komorowskiego. On dawał takie sygnały w jednej ze stacji komercyjnych, podkreślając, że bardzo dokładnie przyjrzy się, czy jest to zgodne z konstytucją, bo on jest przede wszystkim strażnikiem konstytucji, tak powiedział pan Bronisław Komorowski. I teraz jest taka oto sytuacja, że jeżeli by to zostało skierowane do tego zbadania, no to Trybunał właściwie nie ma terminu, że jakiegoś instruktażowego, w którym musi to rozpatrzeć, no to będzie trwało po prostu miesiącami. I Trybunał może wtedy stwierdzić i będziemy mieli jasne stanowisko Trybunału. Natomiast gdyby konwencja została ratyfikowana i weszła do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, to wtedy, gdyby na przykład grupa posłów czy grupa senatorów kierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo wcześniej nie może, tylko dopiero w momencie, jak to będzie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to mamy do czynienia z taką sytuacją, że nawet gdyby Trybunał stwierdził, że co prawda konwencja narusza artykuł taki konstytucji, nie jest zgodna, czy innych się dopatrzył różnic, to wtedy na mocy 9 artykułu konstytucji, w którym się powiada, że zobowiązania międzynarodowe wchodzą do systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, podtrzymałby, że mimo tych niezgodności, jednak mimo wszystko, żeby nie było niekonstytucyjności, że się coś, co już zostało ratyfikowane, w związku z tym nie zgłasza uwag. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna i również zwolennicy tej ratyfikacji, dlatego o nią tak walczą, że w pewnym sensie można powiedzieć, że furtka się zamknie. To znaczy w momencie, w którym to wejdzie do polskiego systemu prawa, zostanie otwarta furtka do wszelkich żądań, do homozwiązków, do różnych nowych koncepcji rodziny, do narzucania w programach edukacyjnych ideologii, na przykład homoideologii, pokazywanie jej pod hasłem, że uczymy o różnych mniejszościach i tak dalej. Do prawa cywilnego, z prawa małżeńskiego, różnych rozwiązań. Ponadto kontrola przez anonimowe gremium, znaczy ono nie jest anonimowe, ale dla obywateli jest anonimowe, niedemokratyczne gremium, tak zwane grewio, które może kontrolować stan realizacji konwencji w Polsce. Do ingerencji wewnętrzne sprawy kościołów i związków wyznaniowych. A więc ten obszar oddziaływania, on nie jest abstrakcyjny. Także tutaj dla rodziny Radia Maryja ważna informacja. On będzie dotyczył w praktyce każdego obywatela w jakimś tam zakresie. Również będzie dotyczył kapłanów. Również będzie dotyczył świeckich. Także to jest gigantyczna zmiana. Więc to było moim zdaniem najważniejsze głosowanie w tej kadencji w Senacie. A ponieważ senatorowie są wybierani w jednomandatowych okręgach, a więc żeby zostać senatorem, trzeba w swoim okręgu mieć największą liczbę głosów. W związku z powyższym trudno zostać senatorem bez poparcia ludzi wierzących. Więc to nakłada obecnie gigantyczny taką pracę obywatelską na obywateli, żeby w zbliżających się wyborach parlamentarnych, a mamy przecież je za pół roku, żeby po prostu dobrze się przypatrzyli na swoim terenie, gdzie mieszkają, kto będzie kandydował, jeżeli był to senator tej kadencji, w jaki sposób głosował w tej fundamentalnej sprawie.
Tak, bo są to okręgi rzeczywiście jednomandatowe i tutaj szczególnie łatwo można to zweryfikować. Na stronie Radia Maryja jest lista posłów, senatorów, kto jak głosował w tej konwencji, która próbuje wyprowadzić, może tak powiedzmy, cywilizację chrześcijańską z Polski, a wprowadzić cywilizację w sumie nie do końca wiadomo jaką, neomarksistowską.
Antychrześcijańską i antycywilizację, bo przecież ojcze, każda cywilizacja, czy chrześcijańska, czy wcześniejsze, niechrześcijańskie, zawsze się opierała na związku mężczyzny i kobiecie i na rodzinie, w każdej cywilizacji, w starożytności, w każdej epoce, bo to jest taka jest natura człowieka i na komplementarnej roli mężczyzny i kobiety. Sami mężczyźni nie mogą żyć na świecie i same kobiety nie mogą żyć na świecie. To jest oczywiste dla każdego zdrowo myślącego człowieka.
Panie senatorze,
a tu się to atakuje po prostu.
Panie senatorze,
mówi się, że kobieta może się uważać za kobietę, mężczyzna może się uważać za kobietę i próbuje się to wprowadzić do prawa cywilnego. To są niesamowite rzeczy.
A PSL jak głosował? Bo PSL, PSL to dożynki, PSL to kościół, PSL to różnego rodzaju takie śpiewy religijne. Jak głosował?
PSL, jeżeli chodzi o Sejm, to był podzielony. Część tego tak zwanego starego PSL-u głosowała przeciwko konwencji, natomiast ci posłowie, którzy dołączyli, przede wszystkim z ruchu Palikota, to też dziwne, żeby do takiej formacji byli przyjmowani ludzie, którzy mieli na sztandarach wypisane walkę z tradycją, z kościołem, z katolicyzmem, ale formalnie są członkami PSL-u i oni głosowali oczywiście za konwencją. Również w Senacie mamy dwóch senatorów z PSL-ów, Jeden mężczyzna głosował przeciwko konwencji, o ile pamiętam. Natomiast kobieta, pani minister Możdżanowska i senator, głosowała za konwencją. To znaczy przyłożyła rękę do tego, żeby te rzeczy weszły w Polsce do porządku prawnego.
Panie senatorze, a nie wydaje się panu, że pod rządami pediatry Ewy Kopacz, która została premierem dosyć niespodziewanie, przynajmniej tak to wygląda i jej działania na to wskazują, no Platforma Obywatelska bardzo mocno skręca na lewo, można powiedzieć nawet lewacko, no chociażby posłanka PO, Elżbieta Radziszewska w 2007 roku, oczywiście w blasku kamer, próbowała zainteresować wszystkie możliwe gazety, by doprowadzić do uczynienia Matki Bożej Trybunalskiej patronką parlamentarzystów, a teraz podniosła rękę za konwencją uznającą tradycję i religię za rzekomą przyczynę przemocy w rodzinie. Co na to Matka Boska Trybunalska?
Ojcze i czcigodni słuchacze, ja bym powiedział w ten sposób. Pani Ewa Kopacz jest znana z lewicowo-liberalnych poglądów. Przecież ona doprowadziła do zabicia dziecka 14-letniej Agaty, jeszcze jako minister zdrowia. Była to głośna sprawa przed ładnych paru laty. Ona deklaruje właśnie determinizm niesamowity, żeby wprowadzić tę konwencję. Mało tego, już w tej chwili słyszymy, że jest ustawa o homozwiązkach, która nadaje nie tylko tak zrównuje związki jednopłciowe z małżeństwem, ale również nadaje przywileje podatkowe dla takich związków, takie jak mają małżonkowie, czyli możliwość na przykład wspólnego opodatkowania się. Ona również zapowiada sprawę in vitro i ustawę o ustalaniu płci, która jeżeli wejdzie ta konwencja, to już będzie miała jasne światło i to jest coś po prostu niesamowitego i jest znana z tego. Mnie najbardziej dziwi, że jest podejmowana z honorami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie osoba, która jawnie swoimi działaniami kwestionuje. Ja nie mówię w dogmaty wiary, bo to przecież nie chodzi o to, że tylko katolicy mają być na katolickiej uczelni witani, czy współpraca ma z nimi się odbywać. No ale osoby, które jawnie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, to dochodzimy do jakiegoś relatywizmu. No co mają myśleć zwykli wierni, jeżeli taka sytuacja jest. I to jest potężny dramat. Bo jeżeli jest na przykład środowisko, które mówi, my jesteśmy za konwencją, za homozwiązkami, mówią, robią i tak dalej. No, jest demokracja, ktoś powie, dobrze, mają takie prawo. Ale jeżeli ktoś mówi, jest Panu Bogu świeczka i diabłu ogarek, no to jest już po prostu obłuda, tak? No i trzeba po prostu w jakiś sposób reagować na to. Przynajmniej katolicka opinia publiczna powinna w sposób jasny i zdecydowany reagować, a nie próbować grać z tym światem i tak działać też na zasadzie Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. To znaczy, i to jest potężne wyzwanie, które jest przed społecznością ludzi wierzących w Polsce w tej chwili, żeby wobec tych ataków na fundamenty cywilizacji, na tych ataków dechrystianizacyjnych, bo cała ta rewolucja kulturowa liczona od 68 roku, od rewolucji tak zwanej seksualnej i później tych lewackich różnych ruchów, ona ma jeden zasadniczy cel: wyrugować chrześcijańską tożsamość cywilizacji europejskiej i również procesy dechrystianizacyjne w całej Europie. Więc to jest po prostu gigantyczny plan. A proszę zauważyć, że pani Ewa Kopacz, która nie ma żadnych sukcesów, ludzie nie mają jak się leczyć, nie mają jak żyć, państwo jest w rozsypce, co nawet pan Sienkiewicz mówił, że istnieje tylko teoretycznie, wszystko się rozpada, a zamiast się zajmować rządzeniem i naprawianiem państwa, to wrzuca tematy tego rodzaju i po prostu próbuje w ten sposób zbić kapitał polityczny, ideologiczny, ale też zyskać poklask tak zwanych mediów mainstreamowych i tych wpływowych różnych środowisk międzynarodowych. No i widzimy, jaka tu jest sytuacja. I w tym sensie ona w jakiś sposób szkodzi już w tym momencie również panu Komorowskiemu, który no, ubiega się o reelekcję i w opinii publicznej chce się przedstawiać jako no, ojciec dużej rodziny, taki patriarchalny, ale jednocześnie jako osoba, która jest katolikiem. No i teraz ma do rozstrzygnięcia duży dylemat, bo jeżeli skieruje tę konwencję do Trybunału prewencyjnie, no to będzie krytykowany przez jednych, a jeżeli podpisze, no to trudno, żeby ludzie wierzący głosowali na taką osobę. Jeżeli mieliby taki zamiar, oczywiście.
Panie senatorze, bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście, jak ktoś się deklaruje, jestem taki, proszę bardzo, to są moje poglądy, chcę uzyskać poparcie w społeczeństwie z moimi poglądami, przedstawiam je jasno i wówczas ludzie wybierają i biorą też na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje. Natomiast jeśli ktoś oszukuje, jeśli ktoś idzie pod innymi sztandarami, przykleja się do innych etykietek, a później robi to, co robi, to jest po prostu oszustwo, zwyczajne oszustwo i ludzie tutaj muszą być mądrzy, również spoglądać na scenogramy, kto jak głosuje, w jakich sprawach, zwłaszcza w tych sprawach, no, które są fundamentalne, tak jest. Pan senator...
Ojcze, jeszcze jedno słowo, jedną myśl chciałem powiedzieć, że kardynał George, który był kiedyś przewodniczącym Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, skrytykował katolicką uczelnię Uniwersytet Notre Dame za to, że nadała Barackowi Obamie, znanemu przeciwnikowi życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, doktorat honoris causa. A wielu biskupów amerykańskich, osobom, które publicznie głoszą poglądy i działają na rzecz spraw, które są niezgodne z magisterium Kościoła, odmawia udzielania Komunii Świętej. No po prostu są instrumenty takie, które no, powodują, że dość tego relatywizmu, dlatego że w ten sposób jest mamiona opinia publiczna i się czyni po prostu zgorszenie, bo już nikt nie wie, co o czym myśleć. Przynajmniej ten, kto nie jest jakoś ugruntowany w swoich zasadach i formacji.
Dziękuję.
Także przepraszam, że tak gorzko mówię, ale po tym wszystkim, po tych 4 dniach w sumie walki o konwencję w Senacie, no po prostu mam takie dosyć gorzkie refleksje i sądzę, że to jest też czas wielkiej próby i powinniśmy wszyscy, każdy w swoim, że tak powiem, sumieniu i swoim stanie, czy jest duchowny, czy jest świecki, ale jest katolikiem, no wyciągać z tego wszystkiego wnioski. I chciałbym na koniec bardzo podziękować Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i księdzu biskupowi Arturowi Mizińskiemu, który jeszcze przed głosowaniem wydał oświadczenie specjalnie kierowane do senatorów. Tu już nikt nie może powiedzieć, że nie wiedział i nie znał stanowiska naszych biskupów.
Tak, tu nie ma już wytłumaczenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan senator Jan Maria Jackowski był naszym gościem. Panie senatorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.